Słodziane z Poznania.
Lokale wyborcze otwarte będą jutro między godziną 6 a 20. Od północy obowiązuje cisza wyborcza, a więc już ani słowa na ten temat. Witamy Państwa serdecznie.
Tomek Lisiecki, Polsat News. Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza.
Łukasz Kaźmierczak, przewodnik katolicki.
I Nina Nowakowska. Zapraszamy na przegląd innych wydarzeń tygodnia. Do 191 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w Kirgistanie. To oficjalne dane. Według sprawującej urząd prezydenta Rozy Otunbajewej liczbę tę należy pomnożyć przez 10. Zamieszki wybuchły w prowincji, z której pochodził obalony prezydent Kurmanbak Bakijew, a ich ofiarą padli głównie Uzbecy. Na brukselskim szczycie Unii Europejskiej udało się powstrzymać zamiary Francji utworzenia nowych instytucji tylko dla strefy euro. Hiszpania przegrała ze Szwajcarią, Niemcy z Serbią, a Anglia zremisowała z Algierią. To główne sensacje mundialu piłkarskiego odbywającego się w Republice Południowej Afryki. Koncern Fiata planuje przeniesienie produkcji Pandy z Tychów do Włoch. W miejscowości Łebień w pomorskiej gminie Nowa Wieś Lęborska kanadyjska firma rozpoczęła wiercenia w poszukiwaniu złóż gazu łupkowego. Od wczoraj trwa w Warszawie drugi kongres kobiet, który zgromadził 4000 osób. Głównym postulatem zebranych jest wprowadzenie do prawa wyborczego obowiązku parytetu na listach kandydatów. Watykan dementuje, jakoby cofnął dekret zakazujący arcybiskupowi Juliuszowi Pecowi sprawowanie funkcji biskupich. Zakaz obowiązuje od 2002 roku, kiedy to arcybiskup został oskarżony o molestowanie kleryków. Poznańska fabryka pojazdów szynowych, przejęta od Cegielskiego przez Agencję Rozwoju Przemysłu, planuje grupowe zwolnienia. Spośród przeznaczonych do rewitalizacji 150 poznańskich kamienic odnowiono dotychczas zaledwie 7. Widziane z Poznania. Bardzo trudno wybrać dziś temat, który jakoś nie zahaczałby o kampanię wyborczą. Proponuję więc odejść od tego, co się dzieje w kraju i poświęcić kilka minut na panów wrażenia z dotychczasowego przebiegu najważniejszego wydarzenia na świecie, czyli mundialu. Moja wstępna refleksja jest taka, że oto stało się jasne, jakie jest miejsce polskiej reprezentacji futbolowej. Na pewno daleko w tyle za Szwajcarami, którzy pokonali Hiszpanię 1-0, podczas gdy kilka dni wcześniej myśmy z Hiszpanami osiągnęli wspaniały wynik 0-6. Przychodzą panu do głowy, panie Łukaszu, inne polonika w kontekście tego, co się dzieje w RPA?
Coś tam się znajdzie z bólem, ale może najpierw małą filipikę wygłoszę. Mam wrażenie, że jakby kiedyś się mówiło złej baletnicy rąbek u spódnicy, teraz można użyć słowa wuwuzela i jabulani.
Bo zdaje się, wuwuzela to te trąbki, tak, a jabulani
permanentnie
to...
przeszkadzają Anglikom dobrze zagrać z Algierą. Jabulani to piłka, która podobno jakieś Esy Floresy tworzy i bramkarze
nie leci do bramki.
Tak, a piłkarze kopią mi to wyżej, nie wiem, niż komin elektrociepłowni w Koziegłowach. W każdym razie rzeczywiście, no, mam takie wrażenie, że piłka klubowa zabija powoli piłkę reprezentacyjną. Zjada ją z butami. To znaczy, ci najlepsi piłkarze są... Dlaczego lepiej grają te drużyny, które mają piłkarzy rzadziej grających w swoich klubach, ewentualnie nie mających tak morderczej ilości spotkań, jak na przykład Liga Angielska, Hiszpańska czy Włoska, gdzie rzeczywiście po kilkadziesiąt spotkań się w sezonie odgrywa. I chyba ci piłkarze są po prostu zwyczajnie zmęczeni. To od dawna widać. A trochę szkoda, dlatego że piłka reprezentacyjna ma właśnie ten urok takiego posmaku sensacji, pewnego wyrównania szans. Tutaj nie do końca można wszystko kupić pieniędzmi Abramowicza, Murattiego, nie wiem, jakichś szalonych
ale
biznesmenów
Korea,
gotowych.
Mistrzostwa w Korei, panie Łukaszu, że chyba sędziów można kupić.
Tylko, że myślę, że ryż nieco potaniał ostatnio jako waluta, ale to tak przynajmniej w Korei Północnej. Niemniej, i to jest taka refleksja dosyć smutna, że szkoda, bo Mistrzostwa Świata są w gruncie rzeczy co 4 lata, czyli cieszymy się jakby no z pewnego takiego, no, apetyt rośnie nam w miarę jedzenia. Piłka klubowa, no te najważniejsze rozgrywki, czyli Liga Mistrzów jest co roku, wygrywają właściwie ciągle ci sami. Emocji coraz mniej, tyle co kot napłakał. Właściwie, nie wiem, pieniądz razy ramię. Tak można liczyć wyniki piłkarskie według tego wzoru obliczać. Szkoda. A co do, no cóż, no, co do Szwajcarów i Polaków, no ja nigdy nie byłem specjalnym zwolennikiem tak zwanej smudzińskiej myśli trenerskiej. Mam wrażenie, że niestety...
Tomek Cinka się uśmiecha, znany miłośnik.
Tak, tak, oczywiście, koszykówki. Ale no mam wrażenie rzeczywiście, że no nieprzypadkowo trenerze Smudzie w kuluarach mówi się nikodendyzma polskiej piłki. Można sobie resztę dośpiewać. To ja może kończę Filipika, jeszcze krótko tylko Polonika wymienię. No więc tak, Kalu Ucze, były gracz Wisły, który strzelił bramkę dla drużyny Nigerii w spotkaniu z Grecją i to jest pierwszy, jakby bardzo dęta Polonika, bardzo słaba.
I zatańczył. I zatańczył. Ale nie Krakowiaka.
Nie Krakowiaka, nie Górala, tylko jakiegoś tam Nigeriaka. No i do tego dochodzą jeszcze Janek Mucha, były już bramkarz Legii, który przenosi się po sezonie do Evertonu London. Świetny bramkarz, który gra ma pewne więcej reprezentacji Słowacji. Proszę, jak czeka, który nie zna, nie interesuje się piłką, to całkiem nieźle, zgadza się, Liverpool. No jest oczywiście tak, że Andrzej Kirm, piłkarz reprezentacji Słowenii, która wczoraj po
pięknym meczu... Ale skończył już, panie Łukasz.
Jeszcze dwóch Polaków, Czech,
bo jest Podolski, Kloze, no i jeszcze siedzi na ławce niejaki Piotr Trochowski, czyli trzech ich pojechało.
Ale niech skąd dorastu jeszcze.
Podolski i Kloze się chyba nie popisali, tak?
No tak chyba nie do końca. Czyli najpierw się popisali w jednym meczu, potem się nie popisali. Najpierw oni byli tymi, którzy zapewnili zwycięstwo, potem tymi, których oskarżono o to, że Niemcy...
Ale to jest tak, że szukając tych Poloników, to usiłujemy sobie troszeczkę humor poprawić, bo, no mi to, tak. Bo nas tam nie ma. Mi to przypomina taką sytuację, że jak jakiś czas temu Czeszka została Miss Uniwersum, to ktoś powiedział, że a Czeszka to prawie tak jak Polka by została najładniejszą kobietą świata. A mi się te mistrzostwa bardzo podobają, dlatego że coś się zmienia. Pięknie gra Wybrzeże Kości Słoniowej, a przegrywają Niemcy.
Grały pięknie z Australii.
Miałem okazję oglądać mecz Stany Zjednoczone-Anglia w dużym lokalu, gdzie nagle się okazało, że jest mnóstwo Amerykanów. Ja byłem przekonany, że oni tylko Super Bowl wywołuje takie emocje. No nieprawda, wcale naprawdę. Ci faceci wskakiwali na stoły w porządnym poznańskim lokalu. Świetnie to wyglądało, bardzo mi się
może
podobało.
Może oni byli z Florydy, Latynosi.
No może, mieli takie kolorowe koszule, więc bardzo możliwe. Ale taka rzecz mi a propos Poloników przychodzi do głowy, że jak Niemcy wygrywają, to Podolski i Kloze, dwóch Niemców strzela bramki. A jak Niemcy przegrywają, to Kloze i Podolski, tych dwóch Polaków, wszystko przez nich.
Na ławce rezerwowych też.
A ja się jednak cieszę, że polskiej prezentacji tam nie ma, bo możemy ze spokojem oglądać te mistrzostwa. Ja przypomnę, Korea 2002, zaczęliśmy mistrzostwo od 0-2 z Koreą Południową, mistrzostwa świata 2006 przegraliśmy z Niemcami 0-2, a Euro 2008 pierwszy mecz chyba, nie przepraszam, w Niemczech był z Ekwadorem, pierwszy mecz przegraliśmy 0-2, a na Euro 2008 przegraliśmy pierwszy mecz z Niemcami 0-2. A chodzi tu o to, że jednak można robić niespodzianki na mistrzostwach świata, że nie trzeba wychodzić na stadion przestraszonym przeciwnika. Algieria wczoraj to udowodniła, super. Myślę, że chyba polska mentalność...
W prasie brytyjskiej podobno dzisiaj burza absolutna.
No super. I Algieria jest przykładem na to, że nie trzeba się bać tych mocnych. I myślę, że polska mentalność do tego nie dorosła, żeby walczyć jak równy z równym z silniejszymi i myślę, że
a
jeszcze długo nie dorośli.
Przepraszam, to co?
A, to jeszcze 2 tygodnie. Ale to może też tak trochę jest, może to trochę za wielkie słowa jak na piłkę nożną, chociaż Franz Beckenbauer powiedział kiedyś, że piłka nożna jest najbardziej istotną rzeczą z tych nieistotnych. To taki cytat, który znalazłem, bardzo mi się podoba. Natomiast takie zarozumialstwo w tym sporcie troszeczkę daje po głowie. Anglikom idzie kiepsko, Francja prawdopodobnie odpadnie. Fajne to jest, co się dzieje.
A myślę, że czego nie ma w piłce
to
klubowej.
To wszystko przez ten instrument, którego nazwy nie mogę zapamiętać.
WWZL.
Oraz przez to, że wszyscy pojechawszy tam do RPA myśleli, że jadą do ciepłego kraju. Podczas kiedy jest tam w tej chwili zima i podobno noce są naprawdę bardzo nieprzyjemne.
To bramkarze mają dobrze, bo nie rękawiczki mają zazwyczaj
tak,
na sobie.
Tak,
ale
tak.
Ja sobie tak zorganizowałem ten miesiąc, żeby obejrzeć wszystkie mecze Argentyny. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej.
Dzisiaj słyszałam kłótnie co do drużyny Argentyny. Jeden ze sprawozdawców sportowych, który zresztą tam na miejscu w RPA, przedstawiciel Gazety Wyborczej, no bardzo niepochlebnie mówił o drużynie Argentyny, a drugi, który siedział w studiu w Polsce, twierdził, że to jest jego faworyt.
Ale mi się podoba
to właśnie piękno piłki, że tak, mamy tak
strasznie mi się podoba to, co się dzieje na boisku i to, co się dzieje na trybunach. trybunach, kiedy gra Argentyna. Trener wariat, niesamowite emocje, nieprzewidywalne.
Ja się boję, że on nie
dostanie. Z piękną historią, skacze. Ja też się boję, że dostanie zawału. Do tego wszystkiego. Ja bym chciał, żeby mój zespół tak grał.
Chciałby pan być w RPA.
Tak, mecz Argentyny chciałbym oglądać i chciałbym, żeby piłkarze mojego kraju grali w taki sposób, że ja oczekuję, że strzelą bramkę i wychodzi ten Messi, no tym razem nie strzela, ale robi wszystko, żeby strzelić. To jest... Niesamowicie grają ci faceci.
Ja muszę powiedzieć, że niesamowicie ogląda się też po raz pierwszy te mecze, no jakby tych kopciuszków właśnie, jak Słowenia, Stany Zjednoczone. To był piękny mecz, to było spotkanie, przy którym trawa była gryziona, nie wiem, co do centymetra. I nie tylko Argentyna, którą też się pasjonuje też od lat.
Tomek stawia. Lisiecki już powiedział, kto jest jego faworytem. Tomek Cylka, no kto wygra mundial?
Ja przed mistrzostwami stawiałem na Hiszpanów. Troszeczkę chyba teraz trzeba weryfikować, ale po ostatniej swojej górskiej wizycie, no podzielam zdanie pana Tomka i kibicuję Argentynie.
Niestety pamiętam jednak, co się stało w czasie ostatniego mundialu i powiem szczerze, jak Argentyna odpadła, to raczej takie sytuacje mi się, oglądając zawody sportowe, nie zdarzają, no, chyba że przy boksie, ale się prawie popłakałem, jak Argentyna przegrała. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie.
Widziany z Poznania koniec żartów, panowie, powrócił temat arcybiskupa Juliusza Peca i to między innymi dzięki panu, panie Tomku, zwracam się do Tomka Cylki, ale nie wszystkie wasze doniesienia znajdują potwierdzenie. Poznańska Kuria Metropolitarna stanowczo zaprzeczyła na przykład, aby arcybiskup Stanisław Gądecki w proteście złożył rezygnację, a dzisiaj prawdziwa bomba. Odezwał się rzecznik Watykanu i zdementował doniesienia o rehabilitacji arcybiskupa.
Powiem tak, gdyby poznańska kuria chciała z nami rozmawiać, to by pani takich pytań mi teraz nie zadawała. To tak na początek usystematyzujmy wszystko. W czwartek napisaliśmy o tym, że według naszych informacji kongregacja do spraw biskupów w Watykanie podjęła decyzję o tym, żeby cofnąć zakazy, jakie obowiązują na arcybiskupa Peca. To są m.in. wyświęcanie kapłanów, konsekracja kościołów, przewodniczenie liturgii. Nigdy nie użyłem sformułowania, że Watykan wydał jakiś dekret. To a propos tych oświadczeń.
Ale to sformułowanie padało.
To na pewno nie w Gazecie Wyborczej. W Gazecie Wyborczej nigdzie nie było o tym, że Watykan wygrał dekret. Jak? Mówię, bardzo precyzowaliśmy słowa, że podjęto decyzję i takie mieliśmy informacje. Także jeżeli kuria dementuje, że dekretu nie ma, no to na pewno nie dementuje naszych informacji.
Panie Tomku, od razu wejdę panu w słowo, bo pańscy koledzy, od pana tego co prawda nie słyszałam, ale pańscy koledzy twierdzili, jakoby arcybiskup Juliusz Pec sam pokazywał jakieś pismo rozmaitym osobom.
Tak, ja też tego nie widziałem. Zrobiłem wszystko, żeby z arcybiskupem Pecem porozmawiać. Półtora dnia spędziłem pod jego kamienicą na Ostrowie Tumskim. Niestety przy bramce
ale
nie ma...
Ale słyszał pan o tym, że
słyszałem
pokazywał
o tym, ale nie widziałem tego, więc no to jest relacja też właśnie z trzeciej ręki, więc no to był taki punkt wyjścia też, że takie informacje wypłynęły, że arcybiskup Pec pokazuje jakieś pismo. I w ten czwartek wiedzieli, w tej pierwszej publikacji powstrzymaliśmy się od informacji o tym, że arcybiskup Gądecki rozważa lub że też złożył dymisję w nuncjaturze apostolskiej. Redaktor naczelny Gazety Wyborczej w Poznaniu przez cały czwartek prosił urzędników kurii o rozmowę z arcybiskupem Gądeckim. Po kilku godzinach urzędnicy odpowiedzieli, że arcybiskup nie ma czasu na rozmowę z redaktorem naczelnym. Zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej postawiła 3 bardzo precyzyjne pytania rzecznikowi kurii o to, czy arcybiskup Gądecki zrezygnował, czy rozmawiał z papieżem i czy rozmawiał z prefektem kongregacji do spraw biskupów, kardynałem Giovanni Battistą Re. Rzecznik w czwartek w ogóle nie raczył odpowiedzieć na te pytania. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że w piątek ukaże się publikacja w takiej formule, w jakiej się ukazała. W piątek rano o 10:00 nagle kuria wydała oświadczenie, tak, dwuzdaniowe, że arcybiskup nie złożył rezygnacji, że żaden dokument nie trafił do stolicy apostolskiej.
Ale to jest ciekawe, że w tym oświadczeniu rzecznika kurii poznańskiej to oświadczenie odniosło się tylko do tego drugiego elementu. Nie odniosło się do w cudzysłowie rehabilitacji arcybiskupa Juliusza Peca, tylko do rzekomej rezygnacji arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
I tak podsumowując te nasze publikacje, no bo dzisiaj rzecznik Watykanu rzeczywiście się wypowiedział, Polska Agencja Prasowa to publikuje.
Może warto przeczytać cały ten komunikat, bo większość mediów podaje tylko jego pierwszą część.
Nie wiem, pani, no co podają inne media. W każdym razie kryteria i restrykcje ustalone w 2002 roku i do tej pory przestrzegane nie zostaną zmienione. I ksiądz Lombardi wyjaśnił, że przedmiotem korespondencji z Watykanem była sprawa udzielenia zgody na przewodniczenie uroczystości liturgicznej na zaproszenie jednego z proboszczów. Ja nie widziałem tego pisma, także tak naprawdę nie wiem, czego dotyczy to pismo. Gdybyśmy to pismo widzieli, to pewnie no
to jest
wyrażalibyśmy
nas wszystkich. Ja również, pomimo pracy, tak powiem, blisko, również nie widziałem. Trudno mi do końca się ustosunkować. Natomiast no, zadałem sobie też trochę trudu, żeby porozmawiać, bo pewnie troszeczkę sfera świecka i sfera kościelna rządzą się innym prawodawstwem i nie zawsze to, co jest czynione w kościele, jest też do końca jasne, przejrzyste, nawet dla ludzi blisko. Ja nie jestem specem od prawa kanonicznego, natomiast jakieś tam podstawowe informacje zasięgnąłem. Nie wiem, na ile one wyjaśniają obraz. Spróbuję parę uzupełnień dać. Czy tak, no zacznijmy od tego, może jedno moje osobiste zdanie. No, źle się stało, że w 2002 roku arcybiskup Pec nie wyjechał z Poznania. Niezależnie od tego, czy był winny, czy nie był winny, dla dobra Kościoła, potencjalnego podziału tworzącego się w tym Kościele, który dziś moim zdaniem ma wielką szansę odżyć na nowo, nie powinien zostać w Poznaniu. I to mówi,
wziąć ten cały swój bagaż do innego polskiego miasta? To pan sugeruje?
Nie, byłaby Rzym. Tam, gdzie było to rozważane. W każdym razie chodziło o to, żeby no, zostawić poznański kościół no jakby na czysto. No, na takiej zasadzie, że biskup Gądecki jakby... Że, tak. Pewnie takie podstawowe sprostowanie. Ja nie wiem, czy można w ogóle użyć co do arcybiskupa Peca sformułowania, że on został kiedykolwiek ukarany. Czy słowo kara jest akurat najlepsze? Dlatego, że gdyby został ukarany, to zostałby biskupem tytularnym. Tak jak Stanisław Wielgus. A on został biskupem seniorem, tak jak biskup Gocłowski. No, przyznacie państwo, że Gocłowski nie został nijak ukarany. No i jest jakby biskupem seniorem. Było ograniczenie w takiej postaci, że co do rzeczywiście sprawowania liturgii, szczególnie na zaproszenie innych proboszczów w innych parafiach, bo tego tutaj też tyczy ta depesza, musiał nie, że zostało mu to zabronione, tylko uzależnione od zgody arcybiskupa.
A już były takie przypadki, że tę liturgię prowadził w rozmaitych parafiach? Czy to pismo, które poszło do Watykanu i na które się powołuje rzecznik,
nie znam szczegółów. Czy być może były takie sytuacje, tego nie wiem. Wiem, że na przykład nie prowadził spotkania. Zwyczajowo powinien jako najstarszy rangą. Było takie spotkanie jubileuszowe dla rocznika święceń kapłańskich, w którym on uczestniczył. W każdym razie natomiast co do samego wyświęcania biskupów, czy wyświęcania księży oraz bierzmowania, to tak czy owak, niezależnie od tego, w jakiej byłby postaci, to prawo kanonicznie reguluje jasno, że to jest zawsze wydawana zgoda ze strony metropolity, biskupa miejsca. Czyli tutaj nic się nie zmienia, ponieważ nawet gdyby to samo tyczy biskupa Jędraszewskiego, biskupa Balcerka, biskupa Fortuniaka. W sytuacji bierzmowania czy wyświęcenia to zawsze się dzieje za zgodą.
Tak, tylko
panie Łukaszu,
jeżeli jest ten zakaz, to nie ma tematu, prawda? A jeżeli ten zakaz na przykład teoretycznie oczywiście zostałby zniesiony, to arcybiskup Pec mógłby iść do arcybiska Gądeckiego, że chce w tej parafii
może,
udzielać
natomiast,
takiego sakramentu.
Natomiast taką zgodę, to jest tak,
prawda?
W tej chwili czym skutkuje to, co ja tutaj rozumiem? W taki sposób, że gdyby na przykład proboszcz z miejscowości, nie wiem, dajmy na to, Nakło zaprosił do siebie arcybiskupa Peca na sprawowanie liturgii, to arcybiskup Pec nie musi prosić o zgodę w tej sprawie.
Gdyby to zniesienie.
Natomiast gdyby chodziło o bierzmowanie, gdyby chodziło o wyświęcanie kopalnów, to absolutnie nie, bo ponieważ to prawo kościelne jasno precyzuje. Ja nie mam wiele większej informacji. Staram się w miarę uzupełnić to, czego się dowiedziałem od kanonistów i nie wiem, na ile też jest to zrozumiałe dla przeciętnego słuchacza, ponieważ to są sprawy skomplikowane, raczej wynikające z wewnętrznych
zanim od tych subtelności prawa kanonicznego przejdziemy do wymiaru tak zwanego moralnego, który jest właściwie najważniejszy z punktu widzenia wiernych, to ja chciałam jeszcze zadać panu Tomkowi, ale być może także panu Łukaszowi jedno pytanie, a mianowicie w tych publikacjach pojawiło się takie oto doniesienie, że ta decyzja Watykanu o cofnięciu cokolwiek to było, miała zostać ogłoszona we wszystkich parafiach kurii i że podczas mszy świętej i że w zasadzie arcybiskup Gądecki się temu sprzeciwił. Co z tym ogłoszeniem? No bo tego punktu w ogóle nie rozumiem. Jeżeli jest tak, jak mówi rzecznik Watykanu, to w ogóle jest to jakby wzięte
z jesteśmy, nie wiadomo z czego. Dzisiaj jesteśmy troszkę bogatsi, tak, o tą wiedzę, o tę wypowiedź rzecznika. Myśmy próbowali z poznańskiej perspektywy niestety rozmowy z Watykanem.
Ale skąd ta wiadomość przyszła?
Pani Ino, no to jest prosto. Każdy komunikat kurii, który dotyczy jakichś ważnych spraw życia wiernych, jest bardzo często rozsyłany do wszystkich parafii. Zwyczajowo, jak arcybiskup Gądecki składa życzenia na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc, to na koniec każdej mszy w ogłoszeniach parafialnych proboszcz odczytuje zaproszenie na procesję Bożego Ciała, na przykład centralną w Poznaniu, i w ten sam sposób według naszych informacji, jeżeli ten zakaz byłby cofnięty i żeby arcybiskupec mógł sprawować liturgię, przewodniczyć ważnym liturgiom, to na tej samej zasadzie ten komunikat powinien zostać odczytany. Po dzisiejszym oświadczeniu rzecznika Lombardiego, no trudno komentować.
Czy adresatem takich pism z reguły jest kuria, czyli metropolita poznański. To on decyduje, co ma być odczytane, a co nie. I nie wiem,
ale
czy
arcybiskup senior może,
jest pytanie, naciskać, czy tam była taka klauzula, tak? Żeby to odczytać publicznie, czy to nie jest starania arcybiskupa seniora, tak, żeby jego prywatne staranie, żeby coś takiego zrobić. Tego nie wiemy. Pozostawiam to pytanie otwarte. Natomiast pytanie jako takie jest, pani Inie ma rację, jest niezmiernie ważne, być może najważniejsze w tej sprawie całej.
Ja mam takie, wydaje mi się, że gdyby takie pismo zostało odczytane, to wielu poznańskich wiernych biłoby brawo. Ja co prawda trochę mniej czasu niż pan Tomek Cylka spędziłem na Ostrowie Tumskim, ale rozmawiałem wczoraj z wieloma osobami wychodzącymi z katedry i pytałem, co o tym myślą.
Jeszcze nie wiedząc o tym dzisiejszym oczywiście oświadczeniu rzecznika Watykanu.
Nie słyszałem żadnego negatywnego komentarza na temat arcybiskupa Juliusza Peca, żadnego.
Ale pytałem, panie Tomek, się troszeczkę nie dziwię.
Pytałem osoby w różnym wieku. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że albo mi się to nie podoba, albo mnie trochę dziwi to, co mówi pan, panie Łukaszu, że świat świecki, świat kościoła katolickiego posługuje się różnymi zasadami. Bo my mówiąc takie rzeczy...
Czy w sensie sformułowań prawnych, to jednak jest nie jest
w sensie pewnej filozofii, ja to rozumiem, ale i dziennikarze, czy publicyści, czy osoby publiczne mówiąc takie rzeczy, dają przyzwolenie na to, że ci ludzie, mówię o księżach katolickich, o hierarchach katolickich, którzy na co dzień chcą nam zwracać uwagę, sami ciągle jednak są instytucją niedemokratyczną, hierarchiczną i jednak średniowieczną. I trochę proszę mi dać dokończyć. I trochę jednak traktują wiernych Kościoła katolickiego jak taki ciemny, średniowieczny lud, który nie do wszystkiego ma prawo. Nie po to mówię, żeby urazić kogoś, kto klęczy i mówi, oj nasz, bo ja takie osoby szanuję, mimo że nie jestem katolikiem. I nie dziwi mnie, że ta sprawa teraz po 8 latach pojawia się z powrotem w mediach. Nie dziwi mnie to, że emocjonuje tak wiele osób. I uważam, że nawet jeśli prawdą faktycznie jest to, co zostało w komunikacie rzecznika Watykanu podane, to ja w dalszym ciągu uważam, że jednak, że jest problem i że warto o tym mówić. Przede wszystkim dlatego, że ja sobie wyobrażam tą sytuację w taki sposób, jeśli ja jednak uważam, że arcybiskup Pec został ukarany, ponieważ musiał zrzec się funkcji, która nie czarujmy się, jest ważna, istotna i prestiżowa, i gdyby nie to, to w dalszym ciągu byłby tą istotną osobą w poznańskim kościele.
No to tak jak Tomasz Sianecki został ukarany, tak, odchodząc z faktów TVN, bo tak to można interpretować.
Tam został wydany jednak komunikat, niezgodność charakterów, ale nie odchodźmy na bok. Ja sobie to wyobrażam w taki sposób, że jeśli taki hierarcha zostaje w taki sposób potraktowany, ukarany, to zaraz potem powinien się pojawić komunikat, że uznajemy, że ta osoba jest winna.
Ale panie Tomku,
ale jeszcze tylko dokończę. I gdyby teraz miało być tak, że ta decyzja zostanie cofnięta, to powinien się pojawić komunikat: pomyliliśmy się, przepraszamy, albo
odpokutował.
Albo uznajemy, że odpokutował i zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego, zgodnie z chrześcijańskim paradygmatem, możemy w ten sposób zrobić, bo każdy ma prawo poprawić się, naprawić,
pytanie,
przeprosić i zmienić.
To jest dobrze interpretowane, bo mówię cały czas, to nie dlatego, że ja się chcę zasłaniać kościelnym prawem, tylko bardziej próbuję zastanawiać się, na ile ta sytuacja jest niewielką zmianą w sensie prawnym, a bardziej jest to jakaś prestiżowa sytuacja.
Tak, tylko i wyłącznie prestiżowa
ja
sytuacja.
Ja to tak widzę.
I
mówienie winie karze w tym momencie jest do akurat tego, tej materii jest zbyt duże, znaczy to tak jakby polować z wielką armatą na...
Ja mówię to wszystko pamiętając o jednej rzeczy, która jest tym wszystkim istotna, że od samego początku tej sprawy pojawiało się sformułowanie oskarżony o molestowanie. Nie, który molestował, tylko oskarżony o molestowanie.
Jeżeli nikt nie zgłosił się do prokuratury, tak?
I to jest istotne, ale nie w ten sposób rozwiązuje się tego typu problemy, bo jeśli Kościół podjął taką decyzję o tym, że ten człowiek jest odsunięty, to trzeba było iść troszeczkę dalej.
Ale to było niekonieczne, również trzeba było iść dalej, panie Tomku, skoro nikt nie zgłosił się do prokuratury, tak? Nikt nie zdecydował się na zeznania. Mało tego, główna osoba, która oskarżała, która nie bała się publicznie stawiać zarzutów, wystąpiła, panie Tomku, dzisiaj z Kościoła katolickiego. Ja się nie dziwię, z punktu widzenia arcybiskupa Peca, nie dziwię się, że podejmuje starania o, w cudzysłowie, rehabilitację. Ja tego słowa boję się używać, ale ono jest takie bardzo...
Takie, prawda,
zgadza się,
bardzo
ale
delikatna jest ta materia. Wina,
panie Tomku,
rehabilitacja...
ksiądz Węcławski nie jest dzisiaj w kościele katolickim, dokonał aktu apostazji. No, ta osoba w głównej mierze oskarżała sobie biskupa Peca, no, któremu
ja
nikt nie postawił
taką
zarzutów.
Dla mnie taką istotną prawdą chrześcijaństwa jest to, że wiara może być albo gorąca, albo może być zimna. Nie ma niczego pośrodku. A tutaj jednak jesteśmy ciągle w takiej sytuacji, że wierni Kościoła katolickiego nie wiedzą, na czym ta sytuacja polega.
I to jest prawda.
Posługiwanie się filozofią, którą posługują się hierarchowie Kościoła katolickiego, po prostu mi się nie podoba, bo kiedy prymas Polski, czy którykolwiek inny ważny, rozpoznawalny hierarcha chce udzielić wywiadu, to go udziela, kiedy chce wystąpić na Boże Narodzenie czy Wielkanoc i powiedzieć: robimy tak, albo robimy inaczej. Kiedy hierarchowie Kościoła katolickiego chcą zwrócić uwagę, że związki homoseksualne in vitro są niezgodne z doktryną Kościoła katolickiego, to nie mają najmniejszego problemu, żeby wyjść na ambon I kiwać palcem. Tutaj ja może mam taki komfort, bo nie jestem katolikiem, żeby takie rzeczy mówić, ale oczekiwałbym właśnie takiego postępowania i myślę, że mam prawo się odzywać w tej sytuacji, bo w mediach osoby ważne w Kościele katolickim wypowiadają się na temat polityki, na temat moralności, są częścią pewnego mainstreamu. Tutaj to postępowanie jest nieadekwatnie zupełnie do tego, jakich praw oczekują te osoby.
Postępowania według dzisiejszych, powiedzmy, jakichś takich, no, zmiennych, którymi rządzi się świat mediów.
Nie, ja nie oczekuję tego, żeby Kościół katolicki zmienił doktrynę, bo wiem, na czym ta doktryna polega. Oczekuję innego postępowania wobec ludzi, którzy mają prawo czytać Pismo Święte, kiedyś to było zakazane, i mają prawo do liturgii we własnym języku, kiedyś to było zakazane.
Panowie, ja obawiam się...
Tylko teraz to się nie wypowiedziałem, ale dobrze.
Obawiam się jednej rzeczy, że ta sytuacja zostanie w taki oto sposób spuentowana, że wszystko to wina wrednych, użyjemy mocnego słowa, mediów, a przede wszystkim Gazety Wyborczej.
Chwileczkę, panie Łukasz. Chcę sprostować, bo wydaje mi się, że dziennikarze mają święte prawo w takich sytuacjach.
A ja przypomnę, że nie tylko Gazeta Wyborcza, bo w Rzeczpospolitej, bo Polska Agencja Prasowa, bo Polskie Radio, przynajmniej tę pierwszą wiadomość o cofnięciu tych rozmaitych zakazów, potwierdziły. I w związku z tym ja naprawdę ubolewam nad jedną rzeczą, że nie ma dialogu między przedstawicielami Kościoła, czy to na poziomie kurii, czy...
Podzielam pani ból.
Bo między mediami, tylko że właściwie jest tworzenie takiej sytuacji, która więcej zaciemnia niż wyjaśnia. Poznania, temat ostatni, fabryka pojazdów szynowych. Jeszcze jako część zakładów imienia Cegielskiego mieliśmy przekonanie, że ma się nieźle. Tymczasem nowy właściciel planuje kolejne grupowe zwolnienia. Rozumie pan coś z tego, panie Tomku? Zwracam się do Tomka Lisieckiego, a czas się kończy.
Trochę nie rozumiem. Za 58 milionów Agencja Rozwoju Przemysłu kupiła fabrykę pojazdów szynowych. A nie rozumiem dlatego, że nie rozumiem motywów, które kierowały tą instytucją.
Że kupiła? Tak. Czy że zwalnia?
Nie, że kupiła. Nie rozumiem motywów.
Kupiła,
bo motywy były dwa.
Żeby pomóc Cegielskiemu.
Aha, i tak się postępuje w gospodarce wolnorynkowej. To niesamowite jest. Motywy były dwa. Po pierwsze, komuś w Agencji Rozwoju Przemysłu przyszło do głowy, że można zrobić interes, ale przyszło mu to do głowy dlatego, że fabryka pojazdów szynowych wobec Agencji Rozwoju Przemysłu ma bardzo poważne długi. I możliwość kupienia tej firmy była możliwością spłaty długów po prostu. No i tyle. To jest cała filozofia. Ja tej filozofii nie rozumiem.
No ale tam jest jeszcze jeden element. Podobno są zamówienia.
Widocznie. Ale są kiepscy menadżerowie, pani. No, zamówienia były na przykład dla tramwaje dla Szczecina i przez brak jednego dokumentu.
No to już mówiliśmy o tym, tak.
No to jeżeli tacy menadżerowie kierują taką firmą,
ale
no to
mimo
się...
to, nie, zamówienia są zamówienia, robota jest.
Są tam, powiedzmy, jakieś modernizowane wagony dla Białorusi, jakieś tam wagony tutaj dla jakichś poznańskich zakładów, tylko że to jest kiepsko płatne. Znaczy... Widocznie struktura jest tak rozbuchana i tak przeciążona, że to, co oni wyrobią rękami, a zamówienie jest tak, jak oni mówią do końca, czy do połowy przyszłego roku, przejadają to, zwyczajnie przejadają. Firma jest, musi iść do restrukturyzacji, bo jest jeszcze za duża, albo jeszcze zbyt mało wydajna. No, nie wiem, albo administracja cięta, albo innego rodzaju zamówienia, albo przekwalifikowanie się. Nie ma, no tak po prostu wynika z ekonomii. Jeżeli firma na siebie nie może zarobić, no to nie da się tego w innych kategoriach rozwiązać.
Rozumiem natomiast jedną rzecz. Rozumiem to, że fabryka pojazdów szynowych jako spółka córka zakładów Cegielskiego, przez to, że została sprzedana, no to może to doprowadzić do tego, że ten 1000 pracowników, który pozostał w Cegielskim, może nie straci pracy. Rozumiem jeszcze jedną rzecz. Rozumiem to, że w końcu pojawił się w Cegielskim zarząd, który postępuje jednak według logiki biznesowej. Może nie do końca mu to dobrze idzie.
Tak,
w tym, co pozostało z Cegielskiego, postępuje według pewnej logiki biznesowej. I co prawda te zamówienia, które Cegielski teraz ma, czyli budowa silników dla elektrowni w Anglii i staranie o zlecenia z Indii, z Bangladeszu, to może jest troszeczkę jeszcze za mało, tylko z drugiej strony też może to jest tak, że skoro przez tyle lat tak źle i tak tragicznie był zarządzany Cegielski, to może teraz faktycznie trudno jest to wyprowadzić, więc o tyle to rozumiem. A kuriozalna jest faktycznie sytuacja, w której firma zostaje sprzedawana, podobno ma zlecenia, a te 350 osób, które pracują w FPS-ie, ciągle się boi, że może stracić pracę.
To już któryś rok się boją, piąty, szósty rok.
Z tych 350 podobno 100 osób ma stracić pracę i to największe zwolnienia grupowe mają być od czasu właśnie tych poprzednich zwolnień w Cegielskim. Proszę państwa, dziękujemy państwu. Spotkamy się, miejmy nadzieję, za tydzień. Tymczasem do usłyszenia.
Tomek Lisiecki,
Tomasz Cylka,
Łukasz Kaźmierczek,
Nina Nowakowska i Irena Goszczyńska, która dzisiaj realizuje audycję.